Wojna w Ukrainie, nauka dla Polski. To temat naszego spotkania. Naszym gościem jest emerytowany profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik rezerwy Józef Marczak. Bardzo serdecznie, panie pułkowniku, witam na antenie Radia Maryja.
Witam.
Doświadczenie pana pułkownika w temacie, który podejmujemy, jest jakże rozległe, o czym świadczą chociażby pozycje książkowe, których autorem, współautorem jest nasz dzisiejszy gość. To tematyka obrony narodowej oraz strategii wojskowej. Panie profesorze, panie pułkowniku, a skąd taka pasja właśnie akurat do tej tematyki w pana życiu?
Urodziłem się i wychowałem w Dęblinie. A to jest chyba najbardziej bogaty garnizon wojskowy w Polsce. Mamy na uwadze lotnisko, szkoła lotnicza, wielka, gigantyczna twierdza. No i mamy gigantyczną składnicę wojskową w stawy, do której generał Kleber chciał się po prostu dostać. Także wojsko mam w uszach, bo siedziałem w szkole podstawowej i liceum na wylocie pasa startowego i na co dzień obcowałem. No i z punktu widzenia odczytania po prostu ta tematyka jest bardzo interesująca, żywotna i jakimś tym wyrazem po prostu patriotyzmu, miłości do własnego kraju, własnego państwa i do tego, żeby coś dla niego po prostu zrobić.
Również w tym doświadczeniu wojskowym, szczególnie bliska sercu pana pułkownika, jest dziedzina, którą jest saperstwo. To również lata właśnie takiej posługi, jako saper.
Tak, chociaż saper się myli tylko raz.
Widać, się pan pułkownik się nie pomylił.
Tak, piękna, piękna profesja. Przypomnę, że w nią wchodzi takie sprawy jak minerstwo, budowa pokonywania zapór, budowa podpór, obróbka materiałów, budowa mostów stałych i półstałych, użycie zapór nawet elektryzowanych. Także bardzo ciekawa specjalizacja.
Potrzebna dzisiaj?
Jak najbardziej, ponieważ w związku z tą dzisiejszą tematyką, to właśnie pod Kurskiem niedaleko nastąpił próba ostatniego zadania ciosu bronią pancerną Armii Radzieckiej, czyli uderzenie dwóch grup armii na występ ten Kurski, a tam Rosjanie nasycenie min przeciwpancernej 2500 na kilometr kwadratowy. No i mieliśmy, to jest w historii broni pancernej odnotowane, Niemcy koncentrowali nawet do 100 czołgów na kilometr po prostu natarcia. I tu mamy ciekawostkę z Powstania Warszawskiego. Przed czołgami zdalnie sterowane są Goliaty do wykonywania zapór minowych. I nic z tego nie wyszło. Gigantyczna klęska, po której Niemcy sami nazwali czołgi ostatnie łabędzi śpiew broni pancernej. Sami Niemcy. A teraz mamy powrót do tego w Polsce, także to jeden z takich elementów dyskusyjnych, czy zakup za takie gigantyczne pieniądze czołgów jest po prostu właściwy.
Panie profesorze, wojna na Ukrainie trwająca już 295 dni daje ważną lekcję kierunku ewolucji pola walki w środowisku geopolitycznym, geografii wojskowej, bezpośrednio dotyczącej naszej ojczyzny Polski. Pozwala również dostrzec uwarunkowania związane z wojną i zachowaniem wobec niej wszystkich właściwie państw, w tym także tych, które w swoich postawach są czasem tak różnie nastawione do tego, co dzieje się na Ukrainie. Jak pan profesor spogląda na tą lekcję, którą możemy wyciągnąć właśnie z tego, co dzieje się na Ukrainie jak ewoluuje to pole walk, jakie wnioski z tego płyną również dla nas i czy te wnioski, zdaniem pana pułkownika, są realizowane w naszej strategii obrony?
No, cały świat został zaskoczony skuteczną obroną i powstrzymaniem, właściwie załamaniem natarcia rosyjskiego na blisko 2000 kilometrów. To rzecz niespotykana. Został obalony mit niezwyciężalności armii radzieckiej, broni po prostu pancernej. Także wielki sukces. Pytanie, jak to zrobili? Jakim po prostu cudem mi się to udało? Teraz już mamy chyba 9. miesiąc po prostu tej wojny, a miała się skończyć 2, po prostu 3 dni. Więc z kolei wielka fascynacja tym morale i wojska i całego po prostu społeczeństwa. Nie ma mowy o jakichś po prostu ustępstwach. Gdy porównamy to z 1918 i 20 rokiem, kiedy Piłsudski próbował stworzyć jakoś namiastkę z państwa ukraińskiego, spotkał się z brakiem po prostu poparcia. Także nastąpiła wielki czynnik po prostu stworzenia samodzielności i poczucia tożsamości po prostu Ukraińców. Pojawiły się nowe bronie, nowe sposoby. No i wszyscy znają drony. Zrobił po prostu rewolucję, jeśli chodzi o rozpoznanie pola walki, o zwalczanie broni pancernej i nawet na uderzenia do kilkuset po prostu kilometrów po prostu w głąb Rosji. To jest broń względnie tania i prosta w obsłudze. Możemy powiedzieć, że piechota nawet dysponuje to namiastko po prostu lotnictwa. Także wielka zmiana, wielka nadzieja i Polska może już się po prostu wykazuje w produkcji tego systemu i to jest wielka po prostu przyszłość. Okazała się skuteczna broń przeciwpancerna. Przeciwpancerne pociski kierowane i granatniki, które pozwoliły po prostu praktycznie rozstrzelać czy zniszczyć i jak oceniają specjaliści około 2000 czołgów. Niesamowita kwestia. Także te nauki są do wykorzystania i możemy być po prostu dumni i szczęśliwi z tego, że mamy takiego sąsiada, który powstrzymał po prostu tego agresora, a nie dopuścił go do Bugu, do bezpośredniej styczności po prostu z Polską. Oby ten opór po prostu trwał dalej.
Pan profesor zarówno w pierwszej, jak i drugiej części nadmieniał o tych stratach związanych chociażby z czołgami, prawda? Tak ujmijmy ten sprzęt wojskowy. Jak tutaj pan profesor spogląda na chociażby zakupy, które są dokonywane przez Ministerstwo Obrony Narodowej? To ponad 1000 czołgów chcemy właśnie zakupić między innymi. I tutaj widzimy z jednej strony potężne straty właśnie takiej broni. My widzimy znowuż po naszej stronie potężne inwestycje właśnie w taką broń. Jak tutaj pan pułkownik na to spogląda?
No, problem zakupu jest oceniany przez specjalistów i wiele trudności będzie sprawiała logistyka po prostu, mieć trzy rodzaje po prostu sprzętu, jak już z leopardami nie mogliśmy sobie po prostu poradzić w sensie spraw po prostu remontowych, naprawczych, czy po prostu amunicji. Także jest bardzo ryzykowna kwestia. Wielkie będzie to sprawiały po prostu trudności. Natomiast co do użyteczności czołgów, no nie chciałbym porównywać ich do kawalerii, że pojawiła się taka broń, która je po prostu eliminuje, czy ogranicza, ale no, są wielkie po prostu wątpliwości co do celowości i takiej po prostu liczby, żeby nasze czołgi po prostu tak jak Związku Radzieckiego po prostu nie wykończyły.
Spoglądając na rozwój chociażby właśnie tego konfliktu, który u naszych bram się toczy, i pewnego rodzaju również ewolucję pola walki, to jakie wnioski z tego płyną? Na jaki rodzaj sił zbrojnych powinniśmy w pierwszej kolejności stawiać nacisk?
No, wielkim estymą, przynajmniej na początku do tego zatrzymania, cieszyły się po prostu Wojska Obrony Terytorialnej, a można powiedzieć pospolite ruszenie, bo widzieliśmy na rozdawanie karabinów na ulicach po prostu Kijowa, czyli powszechne zaangażowanie społeczeństwa do obrony po prostu miejscowej, na miejscu. Wydawałoby się, co taka piechota terytorialna może zrobić, a jednak uzbrojona w to broń przeciwpancerną, po prostu miny, potrafiła skutecznie sparaliżować i zatrzymać, a szczególnie urządzić przestrzennie całą przestrzeń wzdłuż graniczy i w głębi. Każda prawie miejscowość była chroniona, broniona, urządzona po prostu zaporowa. Także Wojska Obrony Terytorialnej są jednym z tych ewenementów, bohaterów po prostu tej wojny i dla nas to jest też nauka, żeby z tych ograniczonych pomysłów na 50-tysięczne wojska budować powszechną obronę terytorialną, która oprócz Wojska Obrony Terytorialnej obejmowałaby terytorialne organy po prostu dowodzenia szczebla okręgowego, wojewódzkiego, powiatowego, a nawet jak w AK było, placówki na szczeblu po prostu gminy. Zarówno do zadań bojowych, jak i do wsparcia społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, a przede wszystkim do włączenia całego społeczeństwa do obrony, bo dzisiaj odbywają się masowe szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, gdzie, w jakie struktury włączyć po prostu tych ludzi, żeby nie powtórzyła się sytuacja z 1939 roku, że mieliśmy prawie 4 miliony oprócz tej milionowej armii przeszkolonych żołnierzy, a nie mieliśmy ani dla nich broni, ani po prostu struktur. Także podsumowując odnośnie wojska, to wyraźnie się zadeklarowały te dwa komponenty. Powszechna obrona terytorialna do obrony swoich po prostu miejscowości, do powstrzymania przeciwnika i niszczenia i stworzenia dopiero warunków do manewru i do wykonania uderzenia wojskami operacyjnymi i lądowymi, no i tymi całymi dronami, rakietami i tak dalej.
Wobec tego, panie pułkowniku, jak dziś wygląda sytuacja Wojsk Obrony Terytorialnej, czy żołnierze, którzy posługują w tych jednostkach, mają czym bronić naszej ojczyzny?
Wychodząc z Układu Warszawskiego, tak się ocenia, w magazynach było broni strzeleckiej, wyposażenia tego takiego osobistego na około 1,5 miliona po prostu żołnierzy. To w większości zostało wyprzedane i po prostu nawet w latach 90., jak tworzono jednostki OT, zdarzały się przypadki, że nie było po prostu broni. Ja uważam, że priorytetem powinno być teraz, tak jak zawsze było, czy w Finlandii, czy w Izraelu, w warunkach po prostu zagrożenia, że Finlandii dostarczali Niemcy, a Izraelowi Stany Zjednoczone, to najprostsza broń. Granatniki przeciwpancerne, broń po prostu strzelecką, ponieważ bez tego nie ma mowy o skutecznej i powszechnej po prostu obronie. Szkoda się, że się o tym po prostu mało mówi. Nikt nie zadał pytanie, ile mamy karabinów, ile karabinów maszynowych, ile granatników, ile karabinów przeciwsprzętowych, tych wiele po prostu kalibrowych, a to jest ważna rzecz. Tym bardziej, że się tak dużo stawia teraz na całe szczęście na szkolenie strzeleckie po prostu młodzieży. Także powszechna obrona i jak już jesteśmy po powszechnej obronie, proszę księdza, artykuł 85 Konstytucji. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. wielką, według mnie hańbą, a wręcz zbrodnią stanu było zawieszenie powszechnej służby wojskowej. Straciliśmy kilka milionów nieprzeszkolonych po prostu żołnierzy, a teraz gigantyczny brak po prostu żołnierzy. Nie ma mowy o skutecznej obronie Polski bez powszechnej po prostu obrony. Już w Konstytucji 3 maja na początku był warunek, że sami jesteśmy sobie winni, bezpieczeństwo i wszyscy Polacy są po prostu żołnierzami. To jest owoc przemian, które nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku, które można skrytykować krótko. Do wojen wstąpiły całe narody. Całe narody. Przy poprzedniej audycji w telewizji zarzucili nam, czy mnie, że się powołujemy na Bonapartego i ten zapis w Konstytucji, żeby się uczyć od niego, po prostu zwyciężać. A właśnie sukces Bonapartego, rozbicia czterech mocarstw, od tworzenia Polski, to była armia narodowa. I stąd te jego słynne tezy, które wszyscy Polacy powinni pamiętać. Gdy cały lud jest uzbrojony i chce walczyć w obronie swojej wolności, jest niepokonalny. Niepokonalny. Tylko armia narodowa zapewni Republice spokój i poszanowanie zewnątrz. Pojawia się termin niepokonalność. Co to jest? Co to jest? No i sięgamy do sztuki wojny Sun Tzu prawie 3000 lat temu i mamy tam zapis. Nie powinniśmy się skupiać na zamiarach przeciwnika, tylko uczynić siebie niepokonalnymi. Niepokonalność zależy od nas. I takim środkiem do zapewnienia niepokonalności Polski, tak jak pokazała po prostu Ukraina, jest właśnie powszechna obrona z tych dwóch komponentach. Mobilnych wojsk operacyjnych i powszechnej obrony terytorialnej przy wsparciu całego społeczeństwa.
Pan profesor wspomina o szkoleniach, które obecnie się dokonują, jeśli chodzi o żołnierzy, również ochotników. I chwała za to, że wielu, wielu ludzi młodych pragnie również i zdobywać się te wiedzy, te umiejętności związane z obronnością naszej ojczyzny. Oby było jak najwięcej takich osób, oby było jak najwięcej też i takiej możliwości podnoszenia swoich kompetencji w tym kluczowym aspekcie naszej ojczyzny, jeśli chodzi o obronność. Ale spójrzmy, panie profesorze, również na samą górę, a mianowicie dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Czytamy, że to dowództwo odpowiada za planowanie i realizację zadań mających na celu właściwe przygotowanie podległych sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do obrony granic i niepodległości państwa, zapewnia bezpieczeństwo obywateli oraz wsparcie międzynarodowe pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych. Jak tutaj wygląda kondycja właśnie dowództwa generalnego?
Rozbicie hierarchii dowodzenia, to znaczy sztab generalny, jeden organ dowodzenia, to jest istotą wojska. Jednolita po prostu hierarchia po prostu dowodzenia i robota generała po prostu Kozieja, radosnej twórczości. Mają trzy dywizje, rozbito centralne organy dowodzenia na trzy właśnie te po prostu organy, to dla wielu ludzi, dla mnie jest po prostu nie to, że niewłaściwe, po prostu wielce po prostu szkodliwe. Mam mieć jednego dowódcę, jednego wodza już w czasie pokoju, ponieważ na nim koncentruje się no, ten cały po prostu wizerunek. Dzisiaj się kogoś zapytać, czy ktoś zna nazwisko szefa sztabu generalnego, czy dowódcę generalnego i tak dalej, no byłyby wielkie po prostu problemy. a w wojsku wódz jest po prostu tą wielką gwiazdą, wielkim po prostu czynnikiem przygotowania po prostu do wojny. Ale politycy realizują, wojskowie realizują wskazania po prostu polityków. A dzisiaj mamy nawet szefów partii, czy kierownictwa, które mówią, że w wypadku objęcia władzy zlikwidujemy Wojska Obrony Terytorialnej. Także wielki brak po prostu podstawowej wiedzy, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe, najwyższą egzystencjonalną wartością i potrzebą.
Słyszymy zdania nie tylko o likwidacji chociażby Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również o unieważnieniu niektórych spośród kontraktów na zakup wyposażenia wojskowego.
No, ten pan generał, który wygłasza te po prostu zastrzeżenia, był właśnie autorem, wykonawcą rozkazu generała Kozieja odnośnie budowy tych trzech organów dowodzenia. Według mnie nie ma żadnych argumentów, żadnego uzasadnienia. To jest próba, no może nie sabotażu, ale szkodliwa dla obrony Polski.
Wobec wskazanych przez pana profesora różnego rodzaju tutaj zastrzeżeń, a jednocześnie pewnego rodzaju spojrzenia na sytuację, w której znajduje się nasza ojczyzna po wybuchu wojny na Ukrainie. Zdaniem pana profesora, jakie wyzwania niesie wojna na Ukrainie dla naszej ojczyzny, dla Polski?
No wykorzystać po prostu te doświadczenia i zmienić po prostu naiwne wyobrażenie o Rosji, że Rosja przestała być państwem po prostu imperialnym, że nie ma po prostu złych zamiarów. Przypomnę opinię Biura Bezpieczeństwa Narodowego sprzed 2015 roku, że w Polsce za 20-30 lat po prostu nikt nie zagraża, a doradca prezydenta publicznie wyraził w ten sposób, że kto myśli o tym, że Rosja zagraża, po prostu jest analfabetą. Także ten próba stworzenia pozytywnego wizerunku z Rosji po prostu się całkowicie załamała. Powraca ten wizerunek Rosji sprzed czterech wieków, gdzie nieustanną jej ideą było to słynne zbieranie ruskich ziem i non-stop parcie dla dominacji po prostu nad innymi, a w herbie Związku Radzieckiego ten glob znaczył dążenie do dominacji po prostu nad światem. Także to jest też ważny element przypomnienia Polakom, z kim po prostu graniczymy, jak wielkie jest po prostu zagrożenie.
To z jednej strony, a z drugiej strony, panie pułkowniku, jak wojna na Ukrainie zmieniła również i znaczenie Polski w regionie, w strukturach NATO?
O tak. Także bardzo ważny element tworzenia po prostu wizerunku i najpierw zaczniemy od tego po prostu przyjęcia tych milionów po prostu Ukraińców. Cały świat podziwia po prostu to poświęcenie po prostu Polaków, bo to jest wielkie poświęcenia. Mimo tych złej pamięci, tych wydarzeń z II wojny po prostu światowej. Dwa, Polska twardo po prostu cały czas popiera po prostu Ukrainę i wspiera materialnie, politycznie, no i po prostu sprzętowo. I ponadto Polska jest tym wielkim, jak to się teraz ładnie nazywa, hubem, przez który idzie dostawa po prostu zaopatrzenia, pomocy czy broni po prostu do Ukrainy. Także to jest taki po prostu ewenement, evenement. Także chcąc, nie chcąc, jesteśmy po prostu mocno zaangażowani po prostu w wspieranie Ukrainy. Przez to, że całe społeczeństwo, prawie bez wyjątku, wie, że to jest polska racja stanu, że obrona Ukrainy to jest Ukraina, obrona Ukrainy, bo upadek Ukrainy to armia najeźdźca rosyjska stoi po prostu na Bugu.
Trudno wyrokować, jaka będzie dalsza perspektywa, zdaniem pana pułkownika, jaki będzie miał dalszy obrót spraw, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie.
No, to jest wielkie po prostu pytanie, ale tu mamy oparcie o historię. Jakbyś zapytał, co będzie z pierwszą wojną światową w trasie pierwszej wojny, co w drugą wojnę światową, co będzie ze Stalinem, te próby dominacji w Europie i tak dalej. I tu mamy, do akcji wchodzą Stany Zjednoczone, Ameryka, której ideą funkcjonowania jest po prostu idea wolności, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich po prostu państw. I w obronę Ukrainy jest mocno zaangażowana Ameryka, zarówno społeczeństwo, jak i pan prezydent, co jest wielkim po prostu zaskoczeniem. Te 17 miliardów, które już wydano i dostarczając nową broń, bardzo skuteczną, dla Ukrainy, to jest wielkie wsparcie. No i większość komentatorów, ja też uważam, że Stany Zjednoczone nie popuszczą, a Stany Zjednoczone są gigantyczną po prostu potęgą, jeśli chodzi o broń, dostarczenie, po prostu mobilność. Tu na marginesie warto przypomnieć to, co się stało w II wojnie światowej. Rosja, czy Związek Radziecki, był na granicy w 1941-1942 załamania. Prawie stracił po prostu 8 milionów. Gigantyczne zbrodnie. I wtedy dostawy amerykańskie, Lend-Lease, tu warto zasygnalizować, bo to jest nieznane w Polsce, ale przy tych ocenach, kto zwycięży w II wojnie światowej, kto był najważniejszy, o tym się zapomina. Natomiast teraz niektórzy nawet przypominają, ekonomiści, Stany Zjednoczone dostarczyły między innymi Związkowi Radzieckiego prawie 500 000 pojazdów samochodowych, motocykli, Willisów, 45 tysięcy obrabiarek, 3 miliony skórzanych butów wojskowych, tuszonki te słynne, co zrobiły taką karierę, wywięto ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto ponad 300 okrętów, także można powiedzieć, że większość nowoczesnego sprzętu, zarówno do broni, jak i do produkcji, to Rosjanie dostali po prostu ze Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja się po prostu odwróciła. Teraz wspiera przed przemocą po prostu Ukrainę. I to jest wielka po prostu nadzieja, a przy okazji dla Polski to też, bo to zacieśnienie współpracy osiągnęło wysoki po prostu poziom.
Panie profesorze, wspomina pan o Stanach Zjednoczonych, o ich zaangażowaniu tej potęgi w ten konflikt, w zażegnanie go, w to, aby zapanował pokój. Wiemy, że u szczytu różnych mocarstw następuje pewnego rodzaju także przetasowanie. I jest jeszcze jeden pretendent, który robi wiele w tym celu, aby w krótkim czasie zająć miejsce Stanów Zjednoczonych, a są to Chiny. I jaka rola jest Chin w tym konflikcie?
Tak, można powiedzieć, że bez akceptacji Chin Rosjanie by nie odważyli się po prostu na uderzenie. Nie ma też oficjalnego po prostu potępienia po prostu tej agresji przez Chiny. I Chiny same pretendują do inwazji na Tajwan, który jest też wielkie po prostu źródło zagrożenia po prostu pokoju światowego. Także zarysowuje się gigantyczne po prostu starcie, po prostu światowe, do czego się przyczyniła po prostu tak zwana globalizacja, bo Chińczycy wykorzystali dla budowy swojej potęgi po prostu gospodarczej i teraz budują, chociaż się z tym specjalnie nie chwalą, potęgę po prostu wojskową. Także Stany Zjednoczone mają nowego, wielkiego po prostu przeciwnika. Przeciwnika, który liczy prawie 1,5 miliarda po prostu ludności i z ekonomiką prawie goni Stany Zjednoczone. Także Chiny i Rosja stanowią wielką po prostu siłę. I Ukraina to jest ta próba powstrzymania, osłabienia jednej z tych dwóch po prostu przeciwników.
Wojna w Ukrainie, nauka dla Polski, temat naszego dzisiejszego spotkania. A naszym gościem jest emerytowany profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik rezerwy Józef Marczak, autor wielu książek na temat obrony narodowej oraz strategii wojskowej. Panie profesorze, panie pułkowniku, serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania i zapraszamy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Radio Maryja, dwie minuty po godzinie 22. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania. 6 minut po godzinie 22, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest emerytowany profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik rezerwy Józef Marczak, autor wielu książek na temat obrony narodowej, strategii wojskowej, a temat wojna w Ukrainie, nauka dla Polski. Bardzo proszę, halo.
Miło się pochwalony z Chrystusem Maria zawsze, witam.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Łukasz Zabalskiego. Właśnie chciałem się włączyć w temat. Witam serdecznie szanownego gościa i ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Chciałbym właśnie się tak swoje przemyślenia przedstawić, że teraz Putina robimy jako strasznego człowieka, no bo jest, wiadomo, giną ludzie na Ukrainie i tak dalej. Tylko jeszcze przed wybuchem wojny, jak się koledzy mnie pytali, czy wybuchnie, czy nie wybuchnie, zawsze odpowiadałem w ten sposób. Nie wiem, czy gość potwierdzi moje myślenie, czy zaprzeczy, że my nie wiemy, bo nam w telewizji nie powiedzą, czy się Niemcy z Putinem dogadali w jakiś sposób, czy nie. Wiadomo, że do nas takie informacje w żadnych mediach nie dotrą, co prywatnie sobie głowy państw rozmawiają, na przykład Niemiec i Rosji, czy oni się już coś tam podzielili Europą, czy się jeszcze nie podzielili do końca. Wiadomo, że nie zawsze ich plany wychodzą. Może myśleli, że Ukrainę zdobędą właśnie w miesiąc, a tu się Ukraina tak broni, no też dzięki Polsce, że Polacy pomagają, dostarczają broń i tak dalej. To się wszystko zgadza, ale czy jest taka możliwość, że Rosja już się w jakiś sposób dogadała z Niemcami. Zresztą można też tak samo stwierdzić po ruchach niemieckich, po tych takich delikatnych sankcjach, bardzo powoli wprowadzanych, po tym, co w internecie można było zobaczyć, jak przez białoruską granicę ile tirów z Niemiec jechało na Białoruś do Rosji, tak jakby z pomocą w sprawie tej wojny na Ukrainie. No, czy w ten sposób można założyć, że Niemcy się dogadali, powiedzmy, z Rosją? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy my jako właśnie teoretycznie, bo nie w praktyce, wolny naród, nie w równym stopniu albo w jeszcze większym stopniu powinniśmy się bać Niemiec, czyli tej Unii Europejskiej, którą w sumie teraz, jak widać, zarządzana jest praktycznie przez same Niemcy. Tak samo jak blokowanie tego kredytu, który Unia wspólnie zaciągnęła i jedna Komisja Europejska na czele z panią Ursulą von der Leyen jest w stanie zablokować takie środki na przykład dla Polski lub dla innego państwa, które sobie tak wybierze na przykład. Tak, o, przecież ona nie została w żadnych demokratycznych wyborach wybrana, a mimo to może blokować niby wolne, suwerenne narody. Dla mnie tak samo strasznie bałem się tej Unii, głosowałem przeciwko, no bo w Radiu Maryja było tyle ostrzeżeń, a teraz cały czas mamy rządy takie, które w sumie no, nie zamierzają opuścić Unii, wręcz cały czas właśnie coraz się bardziej dogadują. Ja się tak samo bardziej boję chyba stanąć twarzą w twarz z rosyjskim żołnierzem, niż teraz stawać twarzą w twarz z przepisami unijnymi, które nas coraz bardziej dociskają, które zaraz podejrzewam, że chcą wprowadzić sztuczną walutę, czyli pieniądz elektroniczny, no te przymusowe szczepienia i ta sztuczna pandemia, która pod jednym wybuchu się skończyła. Także ja się tego boję, nie wiem co szanowny gość na te moje przemyślenia odpowie. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy również panie Łukaszu. Pozdrawiamy. Panie pułkowniku, prosimy.
No właśnie. Położenie geograficzne jest tym, co wyznacza po prostu politykę. I dla Polski położonej między Niemcami a Rosją kwestią być albo nie być, jest zdolność po prostu do oporu, bo zawsze będziemy po prostu przedmiotem agresji w różny po prostu sposób. Przypomnę, że pierwsze wspólne uderzenie na Polskę miało miejsce w roku 1031. Jarosław Mądry i Henryk po prostu drugi. I cały czas po prostu te dwa państwa mają wspólny po prostu interes, żeby po prostu osłabić Polskę. I zgadzam się po prostu z panem, że kwestia dogadania się czy wymiany poglądów odnośnie postawy wobec Rosji, wobec Ukrainy, to była po prostu przedmiotem jakiegoś konsensusu między tymi po prostu państwami. Słyszę po prostu wiele, wiele głosów po prostu na Zachodzie. Zresztą wiemy, że były kanclerz Schröder jest czołową postacią w biznesie po prostu niemieckim, dla Niemiec dostawy gazu i tak dalej. No to jest wielka po prostu szansa na budowę i umocnienie po prostu potęgi. Natomiast jeśli chodzi o czy się bać po prostu Niemiec i tak dalej. No jedyna droga wyjścia to budować po prostu potęgę Polski. Związki ze Stanami Zjednoczonymi i budowa po prostu Trójmorza to jest wielka po prostu szansa na osłabienie po prostu pozycji parcia po prostu niemieckiego. Także tutaj trzeba pochwalić po prostu rząd, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przy wsparciu Ukrainy jest wielkim, pięknym po prostu przykładem współpracy. Natomiast Niemcy, a przy okazji Francja, zbierają wielką po prostu krytykę, bo społeczeństwa Europy wątpią w ich wolę po prostu pomocy. Także przy wszystkich gestach dobrej woli z Niemcami, przy całej Unii Europejskiej, wiemy, że Niemcy mają własne interesy, których jest osłabienie Polski, dominacja w Europie, a naszym interesem jest po prostu nie poddać się, budować potęgę Polski. To jest jedyne po prostu wyjście.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże, Roman z Płocka. No dziękuję bardzo za tę audycję. Podziwiam pana profesora. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i jeszcze tak chciałbym przeprosić, nawiązując do poprzedniej audycji, poprzedniej części dla tych dwóch słuchaczy, gdzie pan profesor tak delikatnie powiedział, że powiało w Moskwie. Uważam, że trzeba mocnym uderzeniem, bo tyle argumentów, co pan profesor przedstawia z historii, z faktów autentycznych, że ktoś ma wątpliwości, z której strony jest zagrożenie, to naprawdę delikatnie mówiąc, myślenie ma ogromną przyszłość. Panie profesorze, więcej argumentów historycznych z mocnym uderzeniem. Naprawdę Polak pełny wiary nie musi się bać. Jak fakty historyczne mówią, przemawiają za naszą ojczyznę, za tym, cośmy przeszli, to teraz tylko wiara i odwaga. I to, co jest teraz robione, powinno każdemu dać do myślenia. Nie to, że weszliśmy do Unii. Może my weszliśmy do Unii, czemuś to ma służyć, po to, żeby właśnie Unię zmienić. Bo fakty przemawiają za siebie, ale te ostatnie korupcje, te wszystkie czarne sceny, które się dzieją na Zachodzie, świadczą za nami. Tylko przeczekać i z wiarą iść do przodu. Także dziękuję za tę audycję. I naprawdę więcej takich audycji, więcej argumentów i śmiało mocne uderzenie. Bo my jesteśmy jeszcze na etapie, niektóre pokolenia, zafałszowanej historii. I to owocuje nawet dla na przyszłe pokolenia, na dzieci. Z tego trzeba nas wyrwać. Niestety mało jest takich jak Radio Maria, a przekaz idzie w świat. I ta zakorowana historia po prostu nie daje nawet w niektórych pozytywnie nastawionych ludziach dobre odruchy. Także dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam i życzę większej więcej takich dobrych audycji z takimi argumentami, z takim nagłośnieniem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Romanie. Pozdrawiamy Panie Profesorze.
No, cieszy mnie pańska po prostu opinia. Opinia po prostu patrioty i najważniejsze, że człowieka, który po prostu wierzy, ma wiarę we własne siły, w siły po prostu narodu, bo jesteśmy potencjalną po prostu potęgą nie do pokonania, co żeśmy pokazali przez 1000 lat. A odnośnie historii, bardzo piękny po prostu ten akcent. Przypomnę tylko chińskie powiedzenie Konfucjusza. Opowiedz mi swoją historię, a powiem ci twoją po prostu przyszłość. Także to jest jedyne wiarygodne po prostu źródło marszu po prostu w przyszłość. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dla ojca prowadzącego, dla pana pułkownika profesora i dla słuchaczy. A ja nazywam się Marek i dzwonię z województwa zachodniopomorskiego. I ja zauważam, że skupiacie się państwo na rzemiośle wojennym, a ja chcę się skupić na tym, co jest najważniejsze, a mianowicie skupiam się na koniecznej polityce między poszczególnymi państwami i na tym, co jest konieczne, żeby właśnie unikać konfliktów i wojen, ze skupieniem się przede wszystkim na koniecznych, dobrych relacjach między właśnie Polską, Ukrainą a Rosją. Otóż czy szanowny pan pułkownik, profesor nie pomyślał, że przecież jeżeli w historii Polski było tyle jakichś nieszczęść dla Polski ze strony naszych sąsiadów, a zwłaszcza ze strony Niemiec, a już najbardziej ze strony Rosji, że jeżeli tak się działo i nawet jeżeli dalej się jeszcze coś z tego dzieje, to czy pan profesor brał pod uwagę to, że przecież to my sami Polacy razem u nas z jakimiś rządzącymi jesteśmy najbardziej winni zaistniałej sytuacji przez na przykład przez naszą taką narodową pychę i samolubowanie się w naszych pojęciach dobra, także nie bardzo jesteśmy zdolni do przyjmowania i podejmowania jakichś istotnych kompromisów. Także tak jak kiedyś, tak i dzisiaj z założenia uważamy Niemców, a już najbardziej uważamy Rosję za naszego wroga, a przynajmniej utrzymując nieprzyjazne, zwłaszcza właśnie z Rosją i teraz z Putinem stosunki. Mimo że przecież wiadomo, nie od dziś, że jeżeli się jest do kogoś negatywnie, nieprzyjaźnie czy wręcz wrogo nastawionym, to produkuje nam to samo ze strony tego kraju lub osoby, do którego lub do której jesteśmy tak nastawieni. Bo zło na zło produkuje nam nic innego, jak tylko właśnie zło i to nawet jeszcze bardziej zwielokrotnione. I nie przez przypadek jest dla wszystkich do przestrzegania zasada i przykazanie, ażeby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło właśnie dobrem zwyciężać. Jeżeli by to było w praktyce przestrzegane, to by nie było konfliktów w rodzinach, nie byłoby wojen między poszczególnymi państwami i w naszym dzisiejszym przypadku nie byłoby tej wojny na Ukrainie. I na pewno by nie wybuchła ta trzecia wojna światowa, która się zbliża przecież do nas takimi dużymi krokami. Ja wiem, że Rosjanie i Putin dopuszczają się teraz do dużych czasami nieprawości na Ukrainie, ale też i sami Ukraińcy nie są aż tacy jacyś święci. Ale z drugiej strony, czego właściwie można się spodziewać, jeżeli gdzieś wybuchnie wojna? Bo skupmy się przede wszystkim na tym, co tak naprawdę doprowadziło do wybuchu tej wojny i co ją dalej podtrzymuje. I tu podam odpowiedź, co jest rzeczywistym źródłem wybuchu tej wojny na Ukrainie i źródłem tego istniejącego i coraz większego napięcia właśnie również między Polską a Rosją i Putinem. Reakcje złem na jakieś czasami zło razem z jakimś negatywnym, nieprzyjaznym nastawieniem i wzajemną izolacją. Tak, bo to właśnie wieloletnia nieprzyjazna polityka rządzących na Ukrainie do Rosji, głównie Poroszenki i Zeleńskiego, doprowadziła do wybuchu tej wojny. A sama chęć Ukrainy do wstąpienia do NATO bez konsultacji o tym z Rosją była i chyba dalej jest głównym powodem tej wojny. Dziękuję.
Panie Marku, pozdrawiamy serdecznie pana. Panie profesorze, myślę, że wiele spraw do pewnego rodzaju naświetlenia, może zweryfikowania, a wręcz skorygowania. No, nastawienie, prawda, o którym pan tutaj, Marek, mówił, że tutaj jesteśmy negatywnie nastawieni, prawda, i tutaj jest przyczyna takiego, a nie innego stanu rzeczy. Pytanie, skąd to nastawienie się bierze? Czy to jest nastawienie wyssane z palca, czy też pokryte rzeczowymi faktami historycznymi? To jest pierwsza sprawa. No tutaj to sformułowanie, które mnie osobiście bardzo tak ukuło, dość dużo nieprawości Rosjanie czynią na Ukrainie, to myślę, że jest wysoce delikatne sformułowanie, którego pan Marek użył. No i też tutaj pan Marek sięgał do między innymi właśnie chociażby świętego Pawła, to też sięgnijmy do pana Jezusa. Jeśli mówię nieprawdę, czego mnie bijesz, czego mnie uderzasz, mówił Pan Jezus do żołnierza, który go uderzył. Zatem to chyba też nie o to chodzi, żeby stać tylko i wyłącznie bezczynnie i patrzeć, jak inni nas atakują.
Można?
Bardzo proszę.
No, początek pańskiej po prostu wypowiedzi, że my jesteśmy sobie winni, no zawiera jądro wielkiej po prostu mądrości, czyli potrzebna jest po prostu nam wielka po prostu pokora. Jest takie prawo naturalne, nie ma prawa do życia, ten kto się nie da, nie jest się w stanie po prostu obronić, czyli to jest podstawowe prawo naturalne. Kontynuacją tego prawa jest ta słynna teza: polityka zagraniczna bez siły jest po prostu bezsilna. Także tutaj nie możemy zapominać o tych, o uderzyć się w piersi i szukać winy w sobie, tak jak stoicy gościli. Tylko głupiec, jak go spotka nieszczęście, szuka przyczyny poza sobą. Także to wymaga wielkiej od nas po prostu pokory, a tego można się nauczyć przez solidną dawkę po prostu historii jako jedynego po prostu źródła. Natomiast tak jak niektóre zwierzęta są nie do poprawienia, lis będzie zawsze polował na kury, wilk na jakieś cielęta, owce i tak dalej. Także państwa mają też swoje po prostu, swój charakter, który nie zmieniają i tak dalej. I nie możemy po prostu powiedzieć, że Rosja będzie aniołkiem, czy Niemcy będą aniołkiem i da się z nimi wszystko po prostu porozmawiać, żeby działali w naszym interesie. Następuje i jest naturalna sprzeczność po prostu interesów. Nie lekceważmy rozmów i różnych po prostu stosunków, różnych powiązań, bo to jest też po prostu ważne. Ale priorytetem jest po prostu siła, niepokonalność. Dziękuję.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Daniel z Krakowa. Witam gościa, ojca i słuchaczy. Takie rzeczy mi się nasuwają. Otóż jesteśmy jednym z trybów układanki tych po prostu mocarstw. Putin próbuje sobie, aby stworzyć nową Wielką Rosję i marzą mu się te kraje, które należały wcześniej do Związku Radzieckiego. Ta wojna jest opłacalna zarówno dla Rosji, jak i dla... dlaczego dla Rosji? Bo Putin chciał odzyskać złoża gazu, które zostały odkryte na Morzu Czarnym. Ukraina jako kraj nieposiadający technologii postanowiła się dogadać z Shellem i jeszcze bodajże z Texaco. Co się Putinowi nie spodobało. Jeżeli chodzi o Chiny, ta wojna jest dla nich jak najbardziej opłacalna, ponieważ odciąga Stany Zjednoczone po prostu od Tajwanu. I my jesteśmy, można powiedzieć za przeproszeniem, takimi użytecznym krajem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ tak jak tutaj pan wcześniej powiedział, że jesteśmy hubem, przez który płynie po prostu pomoc dla Ukrainy. Kwestia, jak to się dla nas później obróci, czy nie oberwiemy za przeproszenie jakimś rykoszetem. Co do Niemców. Niemcy, jak wiadomo, cały czas współpracują z Rosją i jesteśmy takim ościeniem dla nich, kurka w oku. Stąd nie podobają się po prostu im nasze zapędy, że tak powiem, do niepodległości, do jakiegoś uniezależnienia się po prostu od Unii Europejskiej i niektórym tutaj politykom, jeżeli chodzi o opozycję. Ja mam takie pytanie jeszcze do pana. Jaki może mieć wpływ taki duży napływ, jeżeli chodzi o Ukraińców dla naszego kraju w przyszłości? Jak się ta sytuacja może dla nas skończyć? Czy pozytywnie, czy też negatywnie? Dziękuję za wysłuchanie i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Danielu, pozdrawiamy. Panie profesorze?
No do tego napływu to jest oddzielna kwestia. Natomiast przed napływem pańska analiza wydaje mi się po prostu słuszna i po prostu popieram. Natomiast jeśli chodzi o ten przypływ społeczeństwa ukraińskiego, no jak wszystko w życiu ma swoje po prostu plusy i minusy. Wszystkie państwa zawsze i wszędzie się ratowały po prostu napływem po prostu z zewnątrz. Niektórzy oceniają, którzy dobrze znają stosunki rosyjskie, uważają, że główną powodem tej agresji jest dążenie Rosji do zawładnięcia właśnie tą masą 40-45 milionowe po prostu Ukraińców, bo po prostu przeżywają katastrofę po prostu demograficzną. I Rosjanie są już przyzwyczajeni, że są wielką po prostu mieszanką. Dla Polski ja też czuję po prostu niebezpieczeństwo z tym napływem po prostu tych masy Ukraińców. Chociaż z drugiej strony, ponieważ zbliża się nasza katastrofa demograficzna, właściwie ona już trwa, no w jaki sposób ten przypływ krwi no, będzie po prostu pozytywny, oby po prostu nie za duży. Z drugiej strony bardzo ważna sprawa jest, że Ukraińcy poznają po prostu Polskę. Poznają naszą kulturę, nasze stosunki. Na pewno są one zupełnie inne. I na pewno zobaczą różnicę w podejściu do ludzi, do pracy, do obowiązków między kulturą, którą niesie Polska, a którą kulturą niesie po prostu Rosja dla Ukrainy, która po prostu jest winna tej klęski głodu ocenianej na 6-8 milionów, ale i też Stalin zmobilizował miliony po prostu Ukraińców, którzy po prostu zginęli po prostu w II wojnie światowej. Także szansa i dobra jest, ale nie lekceważmy po prostu zagrożenia. Ukraińcy, jeśli poznają bliżej po prostu Polskę i Polaków, przynajmniej ja tak sądzę po kontaktach i wypowiedziach, no mogą zmienić swoje po prostu podejście z tej nienawiści i pogardy, która doprowadziła do tej po prostu tragedii, żebyśmy z sobą żyli po prostu przyjaźnie, jak było zresztą w XV czy XVI, czy nawet po prostu w XVII wieku, że my żeśmy razem się wyprawiali na Moskwę, bili po prostu Rosjan, czy po prostu Turków, czy Tatarów. Dziękuję.
Dziękujemy. 22:30 na zegarach. Wojna w Ukrainie, nauka dla Polski to temat naszego spotkania na antenie Radia Maryja. A naszym gościem jest emerytowany profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik rezerwy Józef Marczak. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie posłany Józef Maryja, zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Bogusław z południa Polski. Chciałem wielki szacunek dla ojca prowadzącego i pana profesora. Nie słuchałem od początku audycji, ale chciałem zapytać. Czy panu profesorowi są znane pozycje książkowe profesora amerykańskiego, który ostrzegał swój naród? On był Żydem, poznał się na katolików i napisał: nadchodzi ostatni dyktator świata. I jeszcze kilka ekspozycji. No a poza tym, no, te przepowiednie, które po prostu Kościół uznaje. Oczywiście, oby tak się nie stało, ale nawet jak Ukraina wygra wojnę, to będzie wygrywać wojnę, to wtedy obawiam się, że ten po prostu niesamowity człowiek, można powiedzieć, że ten pan może atomową wojnę jednak mieć. To jest jedno. A poza tym, my tak mówimy o Niemcach. Czego się nie powie taką prawdę, że Niemcy współpracują, bo po prostu oni wiedzą, że w razie gdy nawet Rosjanie zaatakują te kraje, przykładowo, to oni odbiją tylko wschodnie kraje. Oni nie ruszą tamtych, tym bardziej Niemców. Między Niemcami a Rosją będzie współpraca. W tej książce pisze, że powstanie jednak po prostu tak zwana zjednoczona Europa, gdzie właśnie będą przewodzić Niemcy. Czy jest panu profesorowi to znane? Ja obawiam się, że taka kolej rzeczy. Oby nie. Obyśmy się wymodlili tak, że nie da rady. Ale to mimo wszystko, no, jednak mało ludzi się modli. No tragiczne jest teraz to zabijanie takich dzieci, kobiet, gwałcenie. To jest, oczywiście, to było w Syrii, to było wszędzie. I proszę zauważyć, panie profesorze, że historia kołem się toczy. Stalin wybił, można nawet mówić, od 5 do 10 milionów, bo to nie jest policzone Ukraińców. I teraz następny człowiek, złoczyńca, bo nie jest bardziej przeżywać, chociaż można by, robi to samo. I się powtarza wszystko. No ten szatan panuje znowu. Owszem, wiemy, że kiedyś Bóg po prostu wygrał. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Bogusławie. Przepraszam, ale jakoś połączenie jest dość słaba.
Ja nie słyszałem.
Właśnie, tutaj pan profesor nie za bardzo mógł słyszeć tutaj pana pytanie, które pan stawiał. Bardzo serdecznie przepraszamy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie. Ja myślę, że zgadzam się z panem profesorem, że pod względem demograficznym to emigracja z Ukrainy może być dla nas dużą szansą. Szczególnie, że w małych miasteczkach, nie mówiąc we wsiach, no trudniej. Myślę, że chociażby przykład rolnik szuka żony, mężczyźni zostają na roli uprawiać, kobiety, córki idą do większych miast, gdzie znajdują pracę. I no, w większych miastach, takich jak Warszawa, właśnie jest więcej kobiet, można powiedzieć, niż mężczyzn, a w małych miejscowościach, wsiach, można powiedzieć, że jest odwrotnie. Jeżeli by ta napływ uchodźców był dobrze wykorzystany i rozplanowany przez nasz rząd, no to mogłoby to poprawić naszą demografię, także no, pracujący Ukraińcy by zwiększyli dochody naszego państwa, wspomogli także system emerytalny, gdzie to się już dzieje. No i tutaj no, musimy kierować, można powiedzieć, wspierać w każdym chwili Ukraińców, żeby ten konflikt rozstrzygnęli na, może na swoją korzyść jak najbardziej, bo jednak jeżeli by Ukraina została zajęta Białoruś jest w rękach także Rosji, więc mamy bardzo niebezpiecznie długą granicę, można powiedzieć, z państwem wrogim dla nas od wieków. Więc to jest bardzo niebezpieczne, no i musimy pomagać. A w państwach, jeżeli, no i trzymać się Amerykanów, NATO, bo innego wyjścia nie mamy. No. A jeżeli chodzi o, moim zdaniem, o geopolitykę, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania nigdy, można powiedzieć, jako wielkie mocarstwa zawsze szukały swego interesu. No i tutaj także jest interes ze strony Ameryki, Wielkiej Brytanii, bo w wojnie nie chodzi o samą wojnę, tylko o przepływ kapitału, technologii i pieniędzy. Tutaj wiemy, że Rosja, także Indie, Afryka planuje strefę BRICS, czyli można powiedzieć pozbycie się, odłączenie się od Wielkiej Brytanii, gdzie tam jest finansjera, ustalane ceny złota. Rosja chce to zrobić z Chinami, z tym oddzielne coś takiego, żeby i także parytet dolara. No, w Ameryce chodzi o utrzymanie parytetu dolara, bo wiadomo, dolar jest walutą, w której licza się cały świat, surowce, ropa. No a z perspektywy Rosji, Chin, to wygląda tak, że oni dają surowce, dają towary, dostają dolary, które Ameryka drukuje i znów kupuje następne towary. I można powiedzieć, Ameryka to nie kosztuje tyle, co papier i tusz. I można powiedzieć, że Ameryka na cały świat puszcza inflację przez dodruk dolara, a państwa takie jak połowa świata, Chiny, Rosja, dają surowce, czyli deflację, no i towary. I o ile można obywateli własnych tak oszukiwać przez dodruk, no to mocarstwa nie chcą tak się dawać robić w konia. No i jak w wojnie powtarzałem, chodzi o władzę, pieniądze, przepływ towarów, kto trzyma nad tym rękę. No a jak mówią niektórzy, że Ukraina to jest dopiero pierwsza bitwa w wielkiej trzeciej wojnie światowej. Oby tak nie było, no ale zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. Panie profesorze, prosimy.
Zgadzam się po prostu z tą po prostu analizą. Ja chciałbym tylko po prostu dodać odnośnie tych kwestii po prostu demograficznych, co się stanie, co już się stało z Ukraińcami po tej gigantycznej pomocy, którą udzielili i udzielają pomocy. Wielki wpływ na ich po prostu na świadomość. To jest wielka szansa poprawy stosunków, zbliżenia po prostu dwóch narodów i nawet połączenia po prostu ich siły. Także to też po prostu musimy widzieć, żeby po prostu zakopać, może nie zakopać i nie zapomnieć tych po prostu tragedii, ale stworzyć po prostu nowe wartości. To ta wizja po prostu pomocy, przyjaźni, no jakiejś po prostu wspólnoty. To jest też wielka szansa dla bezpieczeństwa Polski i dla przyszłości po prostu Ukrainy. Dziękuję.
Bardzo proszę, halo.
I weź Bóg Chrystus.
Na wiek wieków, amen.
Edward z Chełma. Tutaj nasuwają się takie refleksje, słuchając tego rozmów niedokończonych. Mówicie, od czasu do czasu pojawia się ten podmuch zimnego wiatru ze wschodu. No to są niestety, ale przeżytki komuny, które żyją w naszej Polsce ciągle jeszcze i dlatego to słyszymy. A dlaczego Rosja tak się w zasadzie nas boi? Od czasu do czasu o tym wspomina. O naszej wrogości i tak dalej. To wszystko nieprawda, bo my nie jesteśmy wrodzy dla Rosji na dzień dzisiejszy. Tylko, że myśmy dwa razy, jako jedyne państwo chyba na świecie, dwa razy Rosję pokonali. W bitwie pod Kłuszynem w roku 1611, kiedy nasze wojsko weszło do Moskwy na Kreml na rok, i drugi raz pokonaliśmy Rosję w roku 1920 pod Warszawą. Stąd to jest, proszę Państwa, ważne zdarzenie historyczne jedno i drugie, no bo Napoleon Rosji nie pokonał Napoleon wszedł do Moskwy, kiedy mu tą Moskwę udostępniono. Bez obrony. Także tutaj mamy, że tak powiem, te zaszłości historyczne, które rzutują na dzień dzisiejszy. A tu jeszcze taka moja uwaga odnośnie wypowiedzi pana pułkownika. Mówicie, pomyłka jakaś chyba, jeżeli chodzi o to, ile butów Amerykanie dostarczyli Rosji radzieckiej w czasie wojny. Dostarczyli 18 milionów par trzewików wojskowych przez całą wojnę. No wiadomo, tych butów potrzebowała Rosja, Armia Czerwona, bardzo dużo, jako że przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej przewinęło się 30 milionów żołnierzy. 11 milionów zginęło, 20 milionów pozostało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Edwardzie, pozdrawiamy. Bardzo proszę.
No z tymi butami przychylam się, że mogłem się po prostu pomylić. Tym bardziej mnie cieszy, że posłużył się pan tą po prostu wielkością i prawdopodobnie po prostu tak było. Jeśli chodzi o ten stosunek po prostu do Rosji. Rosja się boi, się bała katolicyzmu, bała się polskiej po prostu kultury. Przypomnę, że były takie czasy, gdzie język polski, kultura polska, no były czymś takim, jak dla nas dzisiaj po prostu jest po prostu angielski. I z kolei nasze szacunek dla człowieka, prawo, te wartości po prostu takie ludzkie stanowią i stanowiły po prostu zagrożenie dla władzy carskiej po prostu i dla komunistów. I to jest jeden z tych czynników po prostu nienawiści i po prostu zagrożenia. Uważają, że ich kultura, styl życia, sposób życia jest po prostu najlepszy i boją się tych wpływów, a wolna, niepodległa Ukraina, no chociażby widać po tych lodówkach, po prostu sedesach i tak dalej, no samym tym bogactwem, no stylem życia oddziałuje na ten nieszczęsny po prostu naród po prostu rosyjski, który po prostu żyje w biedzie, mimo takiego gigantycznego po prostu potencjału. Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Jan z Katowic. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Ja mam taką refleksję, bo mam już 59 lat i kiedy chodziłem do szkoły i tak później się zastanawiałem, taki argument, Gdańsk, 39 rok. I do dziś mówię, jak to jest możliwe, że cały świat przypatrywał się agresji Niemiec na Polskę. Ale o co mi chodzi? A czym się różni teraz ten świat po 80 latach? Ukraina walczy, owszem, Polacy, naród, dzięki Bogu nasz rząd, który jest tak, a nie inaczej oceniany na całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej, pomaga. Czym to się różni? Patrzymy, jak tam ludzie giną. Przecież gdyby NATO, ja wiem specyfika sprawy, że NATO się nie może mieszać i tak dalej, ale gdyby naród, świat wolny chciał, to 3 dni by tej wojny nie było. Taka refleksja i prosiłbym właśnie o wypowiedź pana profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janie, pozdrawiamy.
No niestety, bliższa koszula ciału i ta po prostu obojętność jest po prostu bliska po prostu naturze. Także to jest wielkie po prostu nieszczęście. Natomiast trzeba się cieszyć, że te demokracje takie jak amerykańska i po części po prostu brytyjska w tej sytuacji zachowują się no zadziwiająco po prostu pozytywnie. Także to nieszczęście na Ukrainie jest z kolei okazją poznania wartości poszczególnych narodów, poszczególnych po prostu państw, czyli ta możliwość poznania, czym są rzeczywiście. Pomoc Węgrów Polsce w 20 roku dostarczenie tej amunicji pociągami do po prostu chyba do Skierniewic i tak dalej. Następnie deklaracja przysłania korpusu po prostu kawalerii i później stosunek Węgrów do Polaków, uciekinierów i do żołnierzy, no tworzył takie wielkie wartości, wielką no, wartość, wspólnotę po prostu narodową. I dzisiaj ona też się po prostu tworzy. Ja szczególnie jestem zadowolony, bo z postawy po prostu Amerykanów, bo za prezydentury Obamy i jego tego całego resetu, no szykowała się po prostu katastrofa. A teraz, no, strasznie mi się podoba prezydent Biden i społeczeństwo po prostu amerykańskie, bo one są właśnie tą nadzieją po prostu świata. Dziękuję.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Jesteśmy na antenie.
Ja z takim pytaniem do pana profesora.
Mamy przyjemność.
Władysław Lublina. Czy państwa, które się wyzwoliły spod dominacji sowieckiej, gdyby stworzyły jakiś pakt wojskowy w tym czasie, czy to by nie byłoby skuteczne przeciw temu, co się teraz dzieje? Bo wtedy każde z tych państw zaatakowane przez Rosję zaraz posypałyby się z innych państw. Pomoc przyszła militarna i sądzę, że Rosja wtedy by już nie mogła tak sobie pozwalać na takie jak teraz. To tyle chciałem. Chodzi mi o opinię, czy gdyby powstał jakiś pakt taki wojskowy przeciw Rosji, czy to by nie poskutkowało, żeby nie było tej tragedii, co teraz się dzieje.
Dziękujemy, panie Bosiu, szczęść Boże.
Tak, ma pani rację, czyli poszukiwanie sojusznika, zresztą słynna taka teza jest pana marszałka Piłsudskiego, cechą dobrego polityka jest pozyskanie silnego po prostu sojusznika. Tylko kto tutaj jest po prostu silny? Na pewno połączenie wysiłków Ukrainy i Polski no, stworzyłoby wielką po prostu przeciwwagę. Zresztą jak było w XVI i XVII po prostu wieku. No jest jeden po prostu problem, broń atomowa. To jest gigantyczny po prostu czynnik i przestrzeń. Ale po prostu zgadzam się z tą pani po prostu analizą. Ale to w tym wszystkim po prostu brakuje jeszcze tylko, żeby utrzymać ten sojusz, czy tą wspólnotę myśli i działania z wielką siłą jako Stany Zjednoczone, które dysponuje i tą siłą polityczną i militarną. Przy okazji chciałbym powiedzieć słynną tezę Machiavelliego odnośnie sojuszy. Niektórzy po prostu kpią sobie. Na Machiavelli wygłosił taką tezę. Książę, gdy przyszło mu prowadzić wojnę, wolał ją przegrać własnymi siłami, niż wygrać z pomocą sojuszników. Wydaje ona się paradoksalnie, ale ja uważam, że jest wiele po prostu słuszności w tym, ponieważ sojusz czy działanie w jakimś zespole osłabia wysiłki poszczególnych państw i to jest ta słabość tej tezy, którą żeśmy po prostu usłyszeli. Ale generalnie ma pani po prostu rację. Dziękuję.
Dziękujemy. 22:49 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Wojna w Ukrainie, nauka dla Polski. A naszym gościem jest emerytowany profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik rezerwy, pan Józef Marczak. Za chwileczkę dalszy ciąg naszego spotkania. Tymczasem utwór Ojczyzno ma w wykonaniu Bogusława Morki.
pragnęłaś wolności, tyle razy dławił ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany, bo wolności uderzył dzwon. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, trwa. Nowy ból przeszył serca Polaków, pasterz kapłan przelał swą krew, abyś ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie, bez cierpienia, bólu i krat.
Jest ta 2:53 na zegarach na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: wojna w Ukrainie, nauka dla Polski. Gościem, przypomnijmy, jest pan profesor, pułkownik rezerwy Józef Marczak. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem do tego dorównać.
Jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i pana profesora. Proszę ojcze, dziękuję za to pierwsze puścił.
Kogo my witamy?
Piotr Stromborka. Mhm. Piotr Stromborka. Bóg zapłać za to pieśń, bo tak mnie wzruszyła, że aż mnie się wokół za zakręciło, bo kiedyś na to jeździłem do Gdańska na mszę za ojczyznę. Z Fromborka, nie tego. W kościele świętej Brygidy to słyszałem. No dobrze, ale do tematu. Ja chciałem dla pana profesora zadać takie pytanie. Nie? Czy nie wiem, tak jak ja myślę, bo może mogę się, bo ja tylko jestem nie tego, nie myślący człowiek. No i z kolei, czy dzięki Bogu, nie, że Polska tak dopomaga dla Ukrainy, to jestem z tego zadowolony i u nas byli, tośmy tam dzieciom pomagali, ale mniejsze o to. Ale dzięki Bogu, że rządzi rząd PiS-u, bo gdyby Platforma rządziła, to Ukraina by, ja tak myślę, że Ukraina by była za kilka dni zdobyta i na Polskę, tak jak Jarosław Kaczyński, prezydent, powiedział w Szybiszy, w Gruzji, co tam do niego strzelali. I to samo by było nie tego z Polską, bo zlikwidowali jednostki wojskowe, wszystko nie tego, przecież ile. To gorzej jeszcze się zrobiło, jak za komuli. Dzięki Bogu, że PiS odbudowuje to wszystko, no, a że mamy zdrajców tu w Polsce, Polaków, to tam wiem. Mój tatuś, jak tu pan profesor mówił o 20 roku, mój mój tato już w 20 roku walczył z Sowietami na czele z Piłsudskim, bo ja z Lubelskiego tam urodzony jestem. No i mnie od razu nie był cud nad Wisłą, tylko nie tego, jak co wyprawiali. I Polska se dała radę, nie? I z kolei dzięki Matce Bożej, bo Polska nigdy nie napadała, tylko w samej obronie, to zawsze się broniła, tak jak historia wskazuje. I panie profesorze, pan jako niewojskowy, proszę mnie odpowiedzieć, czy ja dobrze myślę, bo ja se tak se myślę i dziękuję Bogu i modlę się za ten rząd i za Radio Maria, bo Polska istnieje, bo tak by byli, bo to zdrajcy ojczyzny, tak jak Tusk to dyplomatołek, a Putin to antychryst. Mamusia opowiadała, bo ja w 40 roku urodzony, już dwie wojny przeżyłem, to mały dzieciak to nie, w stanie wojennym to gorzej, bo i z pracy zwolniony, ale już nie będę opowiadał, że mamusia powiedziała, mieszkałem na wiosce 10 km od Siedlec, a tam getto było, że mówię, i Niemcy byli okropnie, bo u nas nawet w okupacji to Niemcy mieszkali w czasie wojny u nas, tam na wiosce w jednym pokoju, mówi, małe, ale to byli oficerowie, bardzo byli inteligentni, bo byli, a jak Ruski przyszedł, nie było swobodzić, to jeszcze gorzej, gwałcili, gorsze jeszcze zbrodniarze, tak mamusia mi opowiadała, bo jak tego, i teraz to samo na Ukrainie. Szczęść Boże, dziękuję panie profesorze, pozdrawiam, jak mamy takich profesorów i Radio Maria, to zwyciężymy na pewno nie ze wszystkim. Szczęść Boże, panie profesorze, i ojca też pozdrawiam.
Szczęść Boże.
No dziękuję za tą po prostu wypowiedź. No dumny pan jest z po prostu ze swoich po prostu przodków, tak jak wielu po prostu Polaków. Natomiast jeśli chodzi o pana Tuska, mam podobne po prostu zdanie. Wielka po prostu szkoda, wielka po prostu tragedia. Wielką szkodą dla Polski jest, że w Polsce politycy nie odpowiadają za swoje czyny. To jest nienormalna po prostu rzecz. A jeszcze gorszą, że ludzie nie potrafią się poznać na ludziach, na takich politykach. Także mamy to słabość taką intelektualną Polaków, w sensie rozpoznania ludzi, tylko kierowanie się jakimiś po prostu emocjami i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, wielkie nieszczęście do Polski jest postać i czyny tego pana, zresztą umiejętnie wykorzystywanego, tak jak w przeszłości wielu po prostu zdrajców czy durniów było wykorzystanych do szkodzenia po prostu. Dziękuję panu.
Bardzo proszę, halo.
Do dyskusji.
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z strony Irena z północnej Polski. Chciałam nawiązać do wypowiedzi dwóch ostatnich panów przed końcem pierwszej części po 18, jak i do pana zachodniopomorskiego. Wygląda to dla mnie na manipulację szytą grubymi nićmi. Tak kierowali rozmowę, żeby przekonać słuchaczy, że to nie Rosja napadła w 2014 i 2022 roku na Ukrainę, tylko Ukraina na Rosję. Natomiast pan zachodniej pomorskiego powiedział, że mamy być pokorni, tak przynajmniej wywnioskowałam, w stosunku do sąsiadów. Od 1945 roku do 1989 klęczeliśmy na kolanach przed Rosją. Kiedy rosyjskie wojska, przynajmniej te mundurowe, opuściły Polskę? Także kto w 2011 roku rozwiązał siły wojskowe do Wisły, całą wschodnią stronę Polski, zostawiając komu? I dzisiaj jest taka walka o to, że to nie jesteśmy przygotowani, to czy tamto. Dziękuję. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapłaca mądre wypowiedzi.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za trafną wypowiedź, z którą się całkowicie zgadzam.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, na zegarach 23 w naszym studiu. Pan profesor Józef Marczak. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Jesteśmy na antenie.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i gościa. No, odnośnie tej dzisiejszego tematu, no, zastanawiająca jest taka rzecz, że ostatnio, miesiąc, półtora miesiąca temu, władze Ukrainy mianowały wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy banderowca, antypolaka, nazwiska nie pamiętam, on był przedtem ambasadorem Ukrainy chyba w Niemczech, w Berlinie. I on w czasie tym bliskim temu mianowaniu wypowiadał się antypolsko, no, że Polska jest winna tej rzezi wołyńskiej, że to z przyczyn Polski to się stało. No, my pomagamy maksymalnie, ile się daje. Zadłużamy się na wiele lat. Gospodarczo jesteśmy bardzo cieniutko, choć media nasze te publiczne, że stoimy dobrze, ale to jest moim zdaniem nieprawda. Przecież w ogóle przemysłu prawie nie ma. To, co było zniszczone przez obecną opozycję, no to leży dalej odłogiem. Skąd będą dochody w przyszłości? No a tu mamy takie gesty właśnie ze strony Ukrainy. I czy nie należy się spodziewać, że po zakończeniu obecnej wojny, jeśli Ukraina obroni się, to w pierwszej kolejności skieruje się, jeżeli chodzi o współpracę, do Niemiec, a nie do Polski. Przypuszczalnie chyba tak, zostaniemy na boku. Uważam, że Polska nie powinna dać się wciągnąć w tą obecną wojnę na Ukrainie. I dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie profesorze.
No, ta wypowiedź, zgadzam się odnośnie faktu i negatywnej wypowiedzi byłego po prostu ambasadora. To nie powinno być po prostu miejsce. No i po prostu to sygnalizuje, że Ukraińcy też nie są po prostu święci wszyscy i te wpływy banderowskie czy wpływy polityki po prostu rosyjskiej, radzieckiej, jątrzenia między po prostu Polakami i Ukraińcami, po prostu w jakiś sposób funkcjonują. Natomiast te zagrożenia odnośnie współpracy Niemiec z Ukrainą, które no, w przeszłości doprowadziły do tylu tragedii, no mogą w jakiejś części się po prostu powtórzyć, ale czas pracuje na korzyść po prostu Polski, a Niemcy zebrali dużo po prostu negatywnych po prostu ocen. Ale to zagrożenie jest i po prostu i pozostanie, tym bardziej, że Niemcy będą starali się to wykorzystać. Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo. Prosimy o wyciszenie radio odbiornika przed wejściem na antenę. W innym wypadku będzie to dość trudne. Zatem zwracam się z taką właśnie prośbą. Panie profesorze, panie pułkowniku, już 4 minuty po godzinie 23. Co powinno zrobić społeczeństwo cywilne, wspólnoty lokalne, zawodowe w proobronności? Jakie my mamy, każdy z nas ma możliwości, aby właśnie działać w proobronności naszej ojczyzny?
No, trafne postawienie problemu. Przypomnę pani profesor Zyta Gilowska. To jest posłanka z Lublina, minister finansów, piękna po prostu postać, wygłosiła taką tezę. Państwo to również ja. Państwo to również ja. A z kolei Lech Gardocki, prezes Sądu Najwyższego, wygłosił taką tezę. Swoją drogą, obrona siebie samego to również obrona po prostu kraju. i całe przejście systemu komuny i z dawnej szlachetczyzny do państwa demokratycznego polega na to, że człowiek, każdy obywatel nie jest przedmiotem, tylko jest po prostu podmiotem tworzenia bezpieczeństwa. Ale wolność, jak wszyscy mądrzy mówią, to również po prostu odpowiedzialność. Czyli nie ma mowy o bezpieczeństwie czy wolności bez zaangażowania po prostu każdego Polaka w tym elementu po prostu samoobrony. Teraz to się dzieje. Aktywność niektórych gadaczy na problem przeszkolenia po prostu rezerw no jest po prostu czymś po prostu obrzydliwym. Ja płacę podatki, niech mnie po prostu bronią. No to są straszne po prostu rzeczy. W Singapurze, który jest jednym z czołowych państw po prostu świata, jeśli chodzi o sprawność i gospodarkę, obywatel, który nie przejdzie przeszkolenia wojskowego, traci obywatelstwo. Traci obywatelstwo. Także ma ksiądz po prostu rację. Jednym z wielkich, albo najważniejszych wyzwań jest po prostu włączenie całego po prostu społeczeństwa, żeby ta teza Napoleona, jeśli cały lud jest uzbrojony i chce walczyć w obronie ojczyzny, jest to jest absolutny po prostu warunek, który podziwiamy teraz po prostu na Ukrainie. Jak to zrobić? Została zniszczona właściwie obrona cywilna. Obrona cywilna. Masa jest organizacji pozarządowych i lokalnych po prostu działań, ale to jest po prostu mało. Jeszcze raz na tej antenie głoszę po prostu absolutną potrzebę, że bezwzględnym warunkiem zachowania bezpieczeństwa, tworzenia przyszłości jest przywrócenie zawieszonych przez Tuska powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, tego artykułu 85. Służba wojskowa nie jest tylko nauką po prostu strzelania, zakładania maski czy czołgania i tak dalej. Jest również wielką szkołą obywatelską, szkołą patriotyzmu, zobowiązanie, obowiązków, umiejętności działania po prostu w zespole. Równie ważna jest jak klasa podstawowa. Musimy to podstawować i tu mam zastrzeżenia do tego, że rząd się po prostu boi, chyba się po prostu boi, a to jest jedno z największych przestępstw ekipy po prostu pana Tuska.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Właśnie to, co przed chwilą pan pułkownik powiedział.
Mamy przyjemność.
Jak to powiedzieć? Maria z umiłowanej, ukochanej Polski. Dla mnie właśnie zlikwidowanie służby wojskowej, obowiązku, to po prostu rozbrojenie kraju. Bo nie chcę żadnemu mężczyźnie ani chłopakowi ubliżać, ale jeżeli zaobserwujemy, przyglądniemy się mężczyźnie, chłopakowi, który służył w wojsku, a który nie służył, jest jednak różnica. Są bardziej męscy, odpowiedzialni, bardziej szybciej decyzje podejmują i to się zauważa i w życiu rodzinnym, i w życiu państwowym, życiu społecznym. Także moim zdaniem to właśnie powinna zostać przywrócona służba wojskowa. I to trzeba powiedzieć, że to jest pomoc i dla tych samych mężczyzn, i jaką rolę, jak później odpowiada i rolę spełnia, czy w życiu rodzinnym, czy w życiu zawodowym, czy w życiu społecznym. Dziękuję Bogu za audycję, za wszystkie rozmowy niedokończone na różne tematy. Naprawdę. Szkoda, że ludzie tak słabo, mało ludzi słucha. A telewizję więcej. Także szczęść Boże i dziękuję Bogu, że mamy ten rząd, Wady ma każdy, charakter ma każdy inny, ale gdyby nie było tego rządu, to naprawdę byłoby bardzo, bardzo źle.
Dziękujemy.
Dziękujemy Bogu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę.
Dziękuję, że usłyszeliśmy głos takiej patriotki. Bardzo dziękuję.
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chcę się dołączyć do tej rozmowy i chcę powiedzieć tyle, że tu tyle słów padło na temat Ukrainy, że Ukraińcy tacy. Każdy człowiek popełnia błędy, które można naprawić. A trzeba sobie jeszcze powiedzieć taką rzecz, że to w tej chwili to, co się dzieje na wschodzie, ta wojna, to naprawdę to jest przyszłość Polski, Polski i wschodniej całej Europy, byłej pod komunizmem. Proszę sobie wyobrazić, Ukraina, ile ma ludności, Polska, ile ma ludności. Cały wschód, Litwa, Łotwa, Estonia. To będzie przeciwciało przeciw Niemcom, Francuzom i Holendrom, Belgom, którzy teraz w tej chwili tak podnoszą głowy do góry i po prostu niszczą to wszystko, co się wydarzyło przez tą transformację dawnego ustroju. Proszę sobie wyobrazić, że taki układ jak Piłsudski kiedyś marzył o Trójmorzu i pan prezydent Kaczyński też o tym myślał. To się w tej chwili spełnia, tylko to po prostu trzeba to myśleć w przyszłość. I no tyle. Bardzo ciekawa rozmowa. Jestem stremowany po tych wszystkich rozmowach słuchaczy. I bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę, to jest przyszłość do Polski. Naprawdę, niech sobie każdy wyobrazi historię. A każdy się po prostu popełni. My też popełniliśmy błędy. I każdy człowiek popełnia błędy. Dziękuję.
Dziękujemy również, panie Piotrze. Prosimy.
No, zabrzmiało to uczucie chrześcijańskiej po prostu wspólnoty, miłości po prostu bliźniego. No, piękny po prostu głos pokazujący no, tą wielką szansę tworzenia przyszłości przez wspólne po prostu dobro, przez wspólną po prostu miłość, no i to zdolność po prostu wybaczania. Nie zapominania, ale po prostu wybaczania. Piękna wypowiedź, dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, ja do rozmowy zacznę może od...
Szczęść Boże, mamy przyjemność.
Krzysztof z południa. Ja może zacznę od bardzo prostej sprawy, mianowicie od takiej jakby postawy chrześcijanina i człowieka może niewierzącego, ale żyjący powiedzmy gdzieś dobrym. Co to oznacza? Stała się niesamowita rzecz, mianowicie wojna, która wyszła na Ukrainie potrafiła w sposób bardzo normalny, w sposób taki bym powiedział niespotykany zagoić i jednocześnie przybliżyć dwa narody. Nasze właśnie, które jak wiadomo przybliżam osobom czytelnikom Potopu czy pana Wodejowskiego sięgają bardzo, bardzo, że tak powiem, dawnych rubieży. I to jest dla mnie, bo zawsze to ludziom powtarzam, że Polska znalazła się w takiej fajnej sytuacji. Mianowicie sprawdziliśmy się jako ludzie, jako po prostu człowiek do człowieka. Czy jeżeli jest niebezpieczeństwo, powiedzmy, jest jakieś zagrożenie, ja w tej chwili wymyślam, może na ulicy, czy gdzieś człowiek biegnie i pomaga. I my to robimy. Natomiast drugą ważną sprawą, powtarzam, bardzo ważną sprawą, jest to, że na dzień dzisiejszy Ukraina wzięła na siebie testowanie sprzętu wojskowego z dwóch stron. Szanowni Państwo i słuchacze, ja tutaj do pana profesora będę miał zaraz pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Mianowicie mi chodzi o to, że Ukraina wzięła to w sposób dla mnie po prostu bardzo odpowiedzialnie, bo na miły Bóg, jeżeli giną ludzie i dzieci, no to już nie jest zabawa. I w zasadzie takie pytanie do pana profesora. Mianowicie, ja uważam, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, czy pan będzie chciał poszerzyć ten temat, mianowicie ja uważam, że po tej wojnie doradcy i wojskowi, którzy obsługiwali dane sprzęty, będą instruktorami dla wojsk NATO. Ja to tak analizuję. I na koniec po prostu powiem tak. Słucham tutaj niektórych ludzi. Ja powiem tak. Byłem na marszu Równość, czy ten 11 listopada i też wiele rzeczy widziałem, które mi się też na przykład nie podoba. Nie podoba mi się, jeżeli ktoś krzykiem chce wymusić, powiedzmy sobie, jakąś tam swoją rację. I na koniec podzielę się powiedzmy moim takim przeżyciem. Mianowicie bardzo dawno temu mój brat został zamordowany. I proszę sobie wyobrazić, że ja tego mordercę złapałem. Ja go złapałem, ja go szukałem i znalazłem go z policją. Odprowadziliśmy go na posterunek. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że mój brat nie żyje. Ale później, po jakimś czasie przyszła ta refleksja, bo rozmawiałem z kapłanem i ciężko jest wybaczyć. Ciężko jest wybaczyć, stanąć w takiej prawdzie, bym powiedział, prawdzie Chrystusowej, nie? Wybacz. Ja to zrobiłem, przyszło mi ciężko. Ten człowiek już nie żyje, bo to są lata do tyłu. I mogę powiedzieć tylko tyle wszystkim, którzy się boją o jakieś tam racje. Moim skromnym zdaniem po prostu uważam, że na dzień dzisiejszy my jako naród zrobiliśmy naprawdę bardzo dobrą robotę i na koniec po prostu uważam, że bardzo się cieszę, że i kapłani się, wszyscy się w zasadzie włączyli, bo dary, które płyną, no po prostu ja uważam, że nie ma, jak to się mówi, jakiegoś lęku, że oni nas zaatakują albo oni będą chcieli. Nie. Po tej wojnie zmieni się Europa. Ona się już zmieniła.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze.
No, budująca po prostu wypowiedź. Także ja też tak uważam, że to wielkie poświęcenie, z którego jesteśmy dumni, które podziwia cały świat, no będzie owocowało po prostu w przyszłości. Zbuduje nowe te wątki po prostu wspólnoty. Natomiast do kwestii testowania broni i instruktażu, oczywiście to jest jedna wielka, gigantyczna nauka, również dla nas, jeśli chodzi o sprawdzenie sprzętu. Nie do zastąpienia, po prostu cenna wartość i ona też będzie w przyszłości po prostu owocowała. Tym bardziej, że używana jest również po prostu nasza broń. Mam na uwadze drony, po prostu haubice, po prostu pioruny i tak dalej. Także z tym się po prostu zgadzam. Jeśli chodzi o to morderstwo, to wyrazy po prostu współczucia. No i podziwiam pańskie po prostu no, wspaniałe zachowanie. Dziękuję.
Bardzo proszę, Halon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica. Wiesława z Kanady, z Vancouver. 35 lat jesteśmy, przede wszystkim to witam księdza jak szanownego gościa. Jesteśmy 35 lat poza Polską, nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z komuną czy coś takiego. Jestem dumna i cała moja rodzina jest dumna, że jesteśmy Polakami, że to co robimy teraz w tej chwili dla Ukrainy, gdy dowiedzieliśmy się i parę, krótki okres po wybuchu wojny, ja mając 70 lat zastanawiałam się, co ja bym robiła, nie wiem, co ja bym robiła, gdzie ja bym uciekała, gdyby taka, w takiej sytuacji się znaleźć, jak ludzie z Ukrainy się znaleźli. Myśmy tu też zorganizowali akcję, moja córka zorganizowała akcję, wysłała parę tysięcy dolarów przez Czerwony Krzyż na Ukrainę. Tak samo ja brałam udział w naszym kościele świętego Kazimierza w Vancouver. I w ogóle, gdzie rozmawialiśmy z Kanadyjczykami, a skąd jesteście z Polski? O, Polska, Polska tak pomaga teraz, o, jest tak zaangażowana. Czyli dumni, naprawdę jesteśmy dumni, że pochodzimy z takiego kraju, że pomaga, zrozumie. I kiedyś mnie taki z Ukrainy tutaj mężczyzna się spytał, mówiła, czy znasz historię, że tak Polska pomaga. Ja mówię, znam historię, ale my jesteśmy tak katolikami też. Także bardzo się cieszę, że my pomagamy, a przede wszystkim zatrzymaliśmy też wroga, prawda? To z Panem Bogiem i bardzo dumni jesteśmy, że jesteśmy z Polski, Polakami, którzy żyją tym, co w Polsce i żeby było coraz lepiej w Polsce. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Panie Wiesławo, pozdrawiamy.
No, piękna wypowiedź, piękna po prostu postawa. No, gratulujemy, dziękujemy i podziwiamy. Dzięki.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze, dziewica Michał z Nowego Jorku. Pani pułkownik, zapewne pan jest znana. Teraz u nas też dużo mówi na mediach takich katolickich i tych niezależnych na temat tej wojny. Bardzo często się wspomina też o Polskę, o tych następnych krajach, które będą. I jednak widzi się to w szerszym. Nie widzi się szybkiej perspektywy zakończenia, tylko że włączą się do tego Chiny. A to dlatego, że gazety wydawane chińskie i te media, tu jest też dziennik, oni jakby mają plan. Jest popularna zresztą taka teoria dwóch chińskich pułkowników, pan jest na pewno znana, to był chyba pułkownik Liang i Xing Shui. I oni napisali takie dzieło, podręcznik dla armii chińskiej o tym, jak wygrać tą następną wojnę, czyli wtedy zaatakować, kiedy kraje Europy będą słabe, nie będą miały armii. No, Ameryka pokazała, że uciekając z Afganistanu, był to świetny pretekst, żeby zakończyć. Ukraina jest tym pierwszym krajem, prawda? Chiny tam mają zainwestowane duże pieniądze w te laty w stronnictwo. I wracając do tej doktryny chińskiej, ich zasadą jest, oni tego uczą, nieograniczone działania wojenne, czyli wszystkie możliwe chwyty dozwolone, i ekonomiczne, i wszystkie inne, prawda, czyli przekupywanie ludzi. To, co widzimy teraz, że z jednej strony jest wojna, tu Rosja toczy wojnę, a z drugiej strony widzimy presję tych sankcji niemieckich, oni idą jakby ręka w rękę. I tu się o tym dosyć często mówi, zdziwiony nawet jestem, że jakby Polacy są tacy jakby mało przygotowani, sobie lekce sobie ważą, to takie, to jak to ktoś powiedział tutaj, że trzeba struktury te równoległe budować. No trzeba je budować właśnie teraz, czy to będą gospodarcze, czy ekonomiczne, bo z ludźmi, którzy jeżdżą do Brukseli i deklarują się, że oni mogą chętnie przyjąć władzę w Polsce, to będzie bardzo ciężko. To są jednak domownicy tego kraju. Nie mówię, że są Polakami, ale domownikami są. I nie chcą tego powołania. No powinno być jakiś taki, jak pan pułkownik powiedział, jednak taki pobór, który powinna być odpowiedzialność za swój kraj. I tego mi brakuje jakby. Jak się czyta ta teoria chińska, przetłumaczona chyba przez jednego ze znawców, takiego pana Spaldinga, który napisał książkę, tłumacząc ten cały chiński proces tej nowej wojny i w Ameryce, i ona była właściwie bestsellerem, to była taka książka, którą właściwie wszyscy generałowie tutaj czytali. I to był taki, że oni byli zaskoczeni, jak agresywnie i jak konkretnie oni są przygotowani do tego, prawda? Wszystkie kraje, które, czyli ich sprzymierzeńcy, mogą robić wszystko, co możliwe, żeby te wszystkie kraje, które są takie niepewne, osłabić. Przecież Turcja w tej chwili jakby zdradziła NATO. Turcja nie wiadomo po której stronie, jakby przyszło coś do czego. Prawda? Przecież każdy wątpi, że co Niemcy w tym NATO będą walczyć za Polskę. Wątpię w to bardzo. Przypuszczam, że wątpię. No i to nie wygląda dobrze. Dziękuję panu pułkownikowi, że pan przedstawił taki silny punkt, postawił ten punkt ciężkości na polską odpowiedzialność, na polski naród, na polską armię, ale chyba wszystkie inne media jakby lekceważą sobie tą kwestię. Tutaj tego nie widzę. Tutaj jest naprawdę, są trzy podstawowe stacje, które bez przerwy edukują. To są właściwie programy, gdzie ludzie dzwonią od rana do wieczora. Są dwie stacje pewne i o tym się mówi i o takich rzeczach, prawda? Nawet o tym, że my wśród tutaj naszych mamy tych ludzi, którzy chętnie kolaborują z Chińczykami. I to jest problem. Jeżeli my tu mamy, to dlaczego nie ma ich w Europie czy w Unii Europejskiej czy gdzie indziej? Wiedzą państwo, że odkąd wymyślono pieniądze i można przekupywać polityków, to ta metoda robi wielkie spustoszenie. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam, z Bogiem.
Z panem Bogiem. Dziękujemy, panie Michale. Panie profesorze, czas naszej audycji dobiega końca. Prosimy o odniesienie się do słów pana Michała oraz o dokonanie podsumowania naszego spotkania.
Panie Michale, dwa tygodnie temu kupiłem tą po prostu książkę Wojna bez zasad. Wspaniała rzecz. Świetnie, że się ukazała. Świetnie, że pozna po prostu społeczeństwo. Walka z Zachodem, z cywilizacją, wszystkimi po prostu sposobami. Sposobami. Jak ludzie to po prostu poznają, mam nadzieję, że zmieni się po prostu świat, zmieni się naiwne, po prostu samobójcze podejście po prostu do Chin. Cieszę się, że na Zachodzie też ta książka po prostu funkcjonuje. Ja z kolei staram się popularyzować po prostu u nas. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o te głosy w tej po prostu audycji, bardzo się cieszę, bo były bardziej owocne, bardziej budujące niż tej pierwszej po prostu telewizyjnej. Ja jestem podniesiony po prostu na duchu, bo tu większość ludzi, którzy się wypowiadali, to czuć po prostu patriotyczne podejście, zrozumienie, po prostu odpowiedzialność. I to jest po prostu wielką nadzieją i szansą dla Polski. I chciałem przytoczyć na zakończenie tą tezę naszego superpatrioty, geniusza Norwida. O co to chodzi? Chodzi o zorganizowanie patriotyzmu, podniesienie go do 10. potęgi po prostu w skutkach. Ale podstawą tego organizowania jest właśnie to myślenie, które większość z Państwa po prostu postawiła. Troska, odpowiedzialność za Państwo i odpowiedzialność za to, co będzie po prostu w przyszłości. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Wojna w Ukrainie, nauka dla Polski to temat, który podjęliśmy w ramach dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem był emerytowany profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik rezerwy, pan Józef Marczak. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za czas, za spotkanie, za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą, za również nakreślanie tej rzeczywistości, która nas otacza, wyczulanie nas na to, aby nie być biernym, aby również i myśleć, co ja mogę uczynić dla naszej ojczyzny, dla jej obrony. Bardzo za to panu profesorowi dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję również wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za zaangażowanie i współtworzenie również tych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bóg zapłać.